Jak widzicie, do wzrostu Leszka nie dorosłem. Każdy kaznodzieja, jak przybywa... Kłaniam się wszystkim świętym, chwała Bogu. Każdy kaznodzieja, jak przybywa za mikrofon, to ma jeden problem. Jak tu dobrze zacząć? Jak ktoś kiedykolwiek kazanie mówił, to dobrze wie. Ja tak sobie pomyślałem, chciałbym dzisiaj zacząć od swojej najlepszej strony. Mogę? Tak? Mam waszą zgodę. Mam dzisiaj swoją żonę z sobą.
No chodźcie.
I to jest właśnie ta moja najlepsza strona. To jest 99% dobrych stron mojego życia, a reszta to troszeczkę ja. Ale tak rzadko się zdarza, że razem jeździmy. Nasze dzieci są za małe, przynajmniej jeden. Tutaj jeden trzylatek nam już dokuczał mocno, ale udało nam się go oddać pod opiekę. I udało mi się dzisiaj moją żonę namówić, żeby zaśpiewała. Nie wiem, czy potem będziecie mnie chcieli słuchać, no ale to już inna sprawa. Ewa zaśpiewa dwie pieśni, które sama napisała. I ja tylko powiem jedno. Moja Ewa nie jest z natury kimś, kto lubi koncertować. Kocha uwielbiać Boga. I też te pieśni przyjmijcie raczej jako uwielbienie niż koncert.
Raz, dwa. To słychać mnie? Tak. Ta pierwsza pieśń, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ona jest taka troszeczkę smutna. Tak zastanawiałam się, czy w ogóle na kongres, który odbywa się latem, jest stosowna. Ale po tym, jak słuchałam tych próśb modlitewnych, to stwierdziłam, że chyba jednak będzie na miejscu. Tytuł tej pieśni – Wołanie. Nieraz naprawdę jest nam ciężko. Potrafimy się uwikłać w różne dziwne sytuacje. Nieraz życie nas doświadcza i tego nie rozumiemy. I ta pieśń chyba jest o tym.
Otwórz nade mną niebiosa, niech spłynie na mnie Twój blask. O Panie, odpowiedz na moje wołanie, niebiańską rosą rzeźwi mnie. Jego płota wyrwi mnie, na skalę postaw nogi me, w ciemnościach zapal światło swe, uspokój burzę. Z rząskiego płota wyrwi mnie, na skalę postaw nogi me, w ciemnościach zapal światło swe, uspokój burzę. O Boże, otwórz nade mną niebiosa, niech spłynie na mnie Twój blask. O Panie, odpowiedz na moje wołanie, niebiańską rosą rzeźwi mnie. Jego płota wyrwi mnie, na skalę postaw nogi me, w ciemnościach zapal światło swe, uspokój burzę. Z rząskiego płota wyrwi mnie, na skalę postaw nogi me, w ciemnościach zapal światło swe, uspokój burzę. O Boże, wzdłuż nade mną niebiosa. Niech spłynie na mnie Twój blask. O Panie, odpowiedz na moje wołanie. Niebiańską rosą rzeźbi mnie.
Druga pieśń, już może troszkę będę mniej zestresowana, jest bardziej taką pieśnią po prostu uwielbiającą Pana, więc z tego też powodu. Zwrotki mają dosyć dużo słów, ale refren jest bardzo prosty. Jezus, oblubieniec mój, więc możecie śpiewać razem ze mną, to będzie najlepsze. W przeciągach, o Boże, chcę zatrzymać się, wypatrywać Jezusa, Króla chwał. U Twych stóp, Zbawicielu, spocząć pragnę dziś, nasycać się widokiem Twym. Jezus, Jezus, w komnatach, o Jezu, chcę przebywać dziś i poznawać Cię bliżej, Królu mój. Z obfitości Twych stołów czerpać chciałabym, miłością Twoją sycić się. Jezus, oblubieniec mój. O Boże, chcę zatrzymać się, wypatrywać Jezusa, Króla chwał. U Twych stóp, Zbawicielu, spocząć pragnę dziś, nasycać się widokiem Twym. Jezus, oblubieniec mój. Jezus, Jezus, oblubieniec mój. Jezus, Jezus, oblubieniec mój. Jezus, Jezus, oblubieniec mój.
Nie, nie golę się przy ludziach, także nie będę też i śpiewał. zawsze mi przy goleniu najlepiej śpiewanie wychodzi. Halleluja. Panie Jezu, chcę Cię prosić teraz, by Twoje słowo było słowem, które zmieni nasze życie. Panie, bo nie chcemy słuchać dzisiaj człowieka. I nie jest naszym pragnieniem, by usłyszeć coś, co jest przemyśleniem serca ludzkiego, ale chcemy dzisiaj słyszeć Ciebie i Twoje serce. Panie, prosimy Cię, byś natchnął moje usta, byś dał namaszczenie, ale też byś natchnął serca nas wszystkich, by gotowe były słuchać i przyjąć to, co Ty dzisiaj mówisz do swojego ludu. Amen. Kiedy myślałem o tym, że stanę przed Wami, to w moim sercu pojawiło się takie jedno pragnienie, by powiedzieć kilka prostych słów na temat siania i zbierania. I oczywiście, kiedy będę czytał może dzisiaj niektóre fragmenty Bożego Słowa, to będą one się odnosiły w dużej mierze do finansów. Chociaż prawdę mówiąc, finanse dzisiaj są ostatnią rzeczą, o której ja chcę mówić. Chciałbym mówić o tym, że w naszym chrześcijańskim życiu obowiązuje zasada siania i zbierania. I chciałbym mówić o tym, że to jest coś bardzo istotnego, co ma niezwykle istotny, ważny wpływ na nasze życie tutaj na tej ziemi. I to rozwiązuje wiele spraw i wiele problemów. To daje nadzieję na przyszłość, to zmienia nasze życie tutaj, teraz. Powiem, że zasada siania i zbierania, czy potem zbierania tego, co zasialiśmy, to jest taka fundamentalna zasada rządząca Bożym Królestwem. Rozumiemy tę zasadę znakomicie. Mówimy o tej zasadzie w aspekcie ewangelizacji, prawda? Powiadamy, musimy siać ziarno, żebyśmy potem zebrali jakiś plon. Mówimy o tej zasadzie w aspekcie siania finansów. Powiadamy, musimy dawać, żeby Pan nas pobłogosławił. Dajemy więc nasze dziesięciny, dajemy więc nasze ofiary, bo pragniemy, potrzebujemy, żeby Pan nas błogosławił. Ale też wiem, że dzisiaj Pan, choć wiemy to dobrze, pragnie nam przypomnieć jedną ważną rzecz. List do Galacjan, 6 rozdział. List do Galacjan, 6 rozdział, od 7 do 10 wiersza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ten fragment Słowa Bożego dzisiaj w moim zwiastowaniu pewnie będzie się przewijał wiele razy. I pozwólcie, że na początek kilka słów takiego wstępu przed dalszym zwiastowaniem. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi tak, nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, co człowiek sieje, to i żąć będzie. Mam czasem wrażenie, że bardzo byśmy chcieli, żeby ta zasada w naszym życiu nie obowiązywała, by nie miała wpływu na nasze życie. I apostoł Paweł, pisząc do chrześcijan, mówi, nie błądźcie. Może chciałby powiedzieć inaczej i dosadniej, nie udawajcie głupków. Co zasiejemy, to i będziemy żąć. Bóg nie pozwoli z siebie kpić. Bóg nie pozwoli, żeby z jego osoby drwiono. Jeśli człowiek sieje coś złego, to i to zło będzie żął. Jeśli człowiek sieje dobre, to będzie żął dobro. Bóg się nie pozwoli z siebie naśmiewać. Kto z was wierzy, że z Boga można kpić bezkarnie? To jest takie oczywiste. I tutaj apostoł Paweł, mówiąc oczywiście w kontekście pieniędzy, ale chciałbym, żeby ten kontekst dzisiaj był dużo szerszy. Apostoł Paweł pokazuje nam najpierw na Boga i mówi, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Jakby chciał nam powiedzieć, że są ludzie, którzy wierzą, że może być inaczej. Jakby chciał powiedzieć, że są ludzie, którzy nie przykładają
właściwego znaczenia do tego, jak, co sieją, co rozrzucają, jakiego rodzaju ziarno rozrzucają, a potem mają nadzieję, że coś innego im ziemia urodzi. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, mówi Paweł. I potem dalej powiada, że kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny, a więc odnosi się do ziarna, a więc odnosi się do tego, czym się zajmujemy w naszym życiu. Czy siejemy dobre ziarno, czy tylko siejąc dla ciała chcemy zbierać dla siebie. A potem daje zachętę, a czynić dobrze nie ustawajmy. Nie martwmy się, że siejemy, siejemy i siejemy i siejemy. A bowiem przyjdzie kiedyś taki moment, taka chwila w naszym życiu, że zaczniemy rządzić i tutaj jest powiedziane bez znużenia. Tak mnie korci, żeby się odnieść do pewnego kazania biskupa, ale to może potem na temat znużenia. Przyjdzie taki moment, że nie będzie nam się nudziło, kiedy będziemy rządzić. Przyjdzie taki moment, że przepełnieni będziemy radością. Ale póki co, póki jeszcze nie żniemy, póki jeszcze nie przyszedł czas zbierania właściwych plonów, nie bójmy się i siejmy, i siejmy, i siejmy. I apostoł Paweł mówi, a czynić dobrze nie ustawajmy, bo czasem, kiedy być może rozsiewamy dobre ziarno w naszym życiu, jakiekolwiek by to było ziarno, i o tym będę mówił, to być może już jesteś zmęczony i mówisz tak, Boże, ile ja będę siał? I kiedy w końcu zacznę zbierać? Boże, ile będę się trudził i będę rozrzucał to dobre ziarno? Kiedy przyjdzie ten moment, gdy ta cała moja praca, którą wkładam w życie chrześcijańskie, przyniesie obfity plon? I apostoł Paweł do takich mówi, nie ustawajcie czynić dobrze. Może wam opadają ręce, może jesteście zmęczeni. Nie ustawajcie czynić dobrze, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Jest takie polskie przysłowie. Tak trochę zmieniając temat, może z innej strony pokazując to. To przysłowie mówi tak, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. To jest jakby inna strona tego, co gdzieś jest w nas, gdzieś przekazane zostało przez Pana i gdzieś w mądrości ludzi jest. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Oczywiście chcę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o kwestię naszego życia wiecznego, o kwestię zbawienia, o kwestię tego dnia, kiedy spotkamy się z Panem, to już to dobre ziarno zostało zasiane przez Pana Jezusa Chrystusa. To dobre ziarno życia wiecznego zostało zasiane, a my zbieramy jego plon. I w dniu, kiedy zobaczymy się z Panem, będziemy oglądali jego chwałę, to przyniesie to plon życia wiecznego. Ale to, o czym dzisiaj chcę mówić, dotyczy przede wszystkim kwestii, które mają znaczenie tutaj na tej ziemi. To jest kwestia naszego życia chrześcijańskiego, zanim spotkamy się z Panem, zanim odejdziemy z tej ziemi, czy poprzez śmierć, czy wtedy, kiedy Pan nas zabierze. A więc co kto sieje, to i będzie zbierać. Pieniądze, ale są sprawy ważniejsze od pieniędzy. Tymi ważniejszymi sprawami są pokój, zaufanie, jedność, uprzejmość, radość, pomoc, Bożą obecność. I właściwie moglibyśmy wymieniać tutaj setki spraw, które są cudownym plonem i który to plon chcielibyśmy zbierać w naszym życiu. Ale no właśnie, co będziemy zbierać? Ja jako dziecko wychowałem się w ogrodnictwie. Mój tata był ogrodnikiem, moja mama była ogrodnikiem, w ogrodnictwie pracowała. Nie dość, że pracowali obydwoje w ogrodnictwie, a my mieszkaliśmy w takim domku służbowym przy tym ogrodnictwie, to jeszcze działki mieli. Zawsze nienawidziłem ogrodnictwa, ale jednej rzeczy się nauczyłem tam. Jak rodzice przekopali taką grządkę, ja szedłem tak, najbardziej to mi się chciało po tych grządkach zawsze biegać, czemu między grządkami. I kiedy chciałem biegać po tych grządkach, tata albo mama mówili, nie biegaj tutaj, bo tutaj są ogórki. A skąd wy wiecie, że tu będą ogórki? Prawda, że bardzo rzeczowe, inteligentne pytanie, jak na takiego młodzieńca? A skąd wy wiecie, że tutaj będą ogórki? Posialiśmy ogórki. A. No więc chciałem biegać po innej grządce. Nie biegaj po grządkach, bo tutaj pomidory wyrosną. Akurat pomidory to się kupuje, ale rodzice też siali w takich malutkich skrzyneczkach. I każde inne warzywo, kiedy rodzice zasiewali, to wiedzieli, na której grządce będą dane warzywa. Kto z was ma działkę i tak robi? Czy rozumiecie, o czym mówię póki co? I wiecie, najśmieszniejsze było to, że jak była ta grządka warzywna, tam była goła ziemia, przekopana, zagrabiona i moi rodzice brali kawałek plastiku, bo jak były na przykład 3 rodzaje ogórków, to w którymś miejscu wkładali i mówili, tutaj są ogórki wczesne, tutaj ogórki późniejsze, a tutaj ogórki najpóźniejsze. I ja tak patrzyłem na to wszystko, nie mogłem tego pojąć. Jak to jest, że oni sobie zaplanowali, że tutaj będą zbierać ogórki w czerwcu, tutaj w lipcu, a tutaj w sierpniu. Do tej pory tego nie rozumiem, ale ci, którzy mają działki, rozumiecie, prawda? Zaplanowali sobie, patrzę, goła ziemia, przekopana, wyrównana, zagrabiona, tam nic nie ma, ale zaplanowali sobie, że w tym i w tym czasie będą zbierali te ogórki, a co najdziwniejsze, zbierali. I to był cud. Oczywiście pewne rzeczy od nich nie zależały. Nie zależało od nich, czy spadnie deszcz. I nieraz trzeba było się trudzić i sporo podlewać te ogórki. Nie zależało od nich, czy będzie dobra pogoda, ale zasiewali to ziarno. I albo ogórki wyszły bardzo dobrze, albo wyszły bardzo kiepsko, ale były. Ja byłem pierwszy, który lubił chodzić na działkę, kiedy już były owoce i warzywa. To jest taka prosta zasada w ogrodnictwie. Ale co zrobisz, jeśli zechcesz zbierać pokój między ludźmi? Co zrobisz, jeśli zechcesz zbierać jedność między braćmi i siostrami? Co zrobisz, jeśli zechcesz zbierać radość? Co zrobisz, jeśli zechcesz zbierać coś z cudownych rzeczy Bożych, które Bóg ma dla nas, jeśli zechcesz zbierać miłość. Nie wiem jak wy, ale ja potrzebuję dużo miłosierdzia, szczególnie od Boga. Nie wiem jak wy, ja tam upadam. Tak nie mówcie nikomu z władz. Co chcesz zrobić, jeśli wiesz, że tak najbardziej potrzebujesz od Boga miłosierdzia? Co będziesz rozsiewać? Miłosierdzie. I wiecie, i tak nieraz patrzę na ludzi i patrzę, jakby z miłosierdzia do siebie podchodzą. To tak sobie myślę, ja się boję. Bo wiem, że kiedyś stanę przed Panem, i najbardziej będę chciał zebrać od Boga dużo miłosierdzia dla siebie. Że łaska Boża będzie dla mnie tak obfita, że Bóg powie, upadałeś, moja krew obmywała ciebie, mam dla ciebie miłosierdzie, mam dla ciebie łaskę. Wiecie, tak nieraz myślę sobie o relacjach między ludźmi, boję się, żeby w moim sercu nigdy nie było takiej sytuacji, że zabraknie mi miłosierdzia dla kogoś. Że z kimś się będę obchodził szorstko tylko dlatego, że mam ochotę na obchodzenie się szorstko. Ale wtedy, kiedy mam do czynienia z ludźmi, żeby zawsze im okazywać miłosierdzie, bo przecież ja sam najbardziej miłosierdzia od Pana potrzebuję. Żeby rozdawać ludziom przebaczenie, bo ja sam od Pana najbardziej przebaczenia potrzebuję. Żeby rozdawać łaskę, bo ja sam tej łaski od Boga tak bardzo potrzebuję. I to jest niezwykła okazja, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi, kiedy mamy relacje z sobą, kiedy mijają się nasze drogi, kiedy rozmawiamy z sobą, kiedy mamy społeczność w zborze. poza zborem, między zborami, żebyśmy rozsiewali ziarno, które przynosi błogosławiony plon. Bo przyjdzie dzień, kiedy ten błogosławiony plon będziemy zbierać bez znużenia. Tak jak powiedziałem, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co człowiek zasiał, to i będzie żądź. Chcesz zbierać złość? Siej złość. Chcesz zbierać nieszczerość? Chcesz zbierać nieszczerość? Zbieraj nieszczerość. Siej nieszczerość. Chcesz zbierać nieprawdę? Siej nieprawdę. Chcesz zbierać rygor? Siej rygor. Chcesz zbierać pogardę? Siej pogardę. Chcesz zbierać pychę? Siej pychę. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Był taki pewien mąż Boży, wielki mąż Boży i dużo wycierpiał, zanim się nauczył. Na imię miał Jakub. I miał swojego brata. I miał swoje drogi postępowania ze swoim bratem. Chociaż Bóg go powołał do tego, żeby był błogosławiony, żeby był patriarchą, żeby panował nad swoim bratem. Jeśli pamiętacie to Słowo Boże, historię Jakuba z pierwszej Księgi Mojżeszowej. I Jakub postanowił, że będzie postępował według swojego brata stosownie do swojego serca. A więc co się stało? Kiedy przyszedł jego brat, spragniony, głodny, że padał, co powinien zrobić dobry brat? Podzielić się miską fasoli. Ktoś z was widział soczewicę kiedyś? Taka fasola byle jaka, nie? Tak mi nieprzyjemnie wyglądała, że nawet nigdy nie chciałem spróbować. Może i dobra jest. No pomyślcie sobie przez chwilę, co robi dobry brat, który widzi swojego bardzo głodnego brata i każe mu oddać wszystko, co ma, wszystkie marzenia, wszystko, co jest wartościowe w życiu za tę kiepską miskę fasoli. Kto z was by chciał, żeby wasze dzieci tak między sobą postępowały? Kto z was ma więcej niż jedno dziecko? Albo może wnuki macie? Kto z was by chciał, żeby dzieci między sobą tak postępowały? Żeby tak się liczyły, żeby tak się oszukiwały, żeby sobie zabierały coś. A potem następna sytuacja przyszła, kiedy ojciec miał błogosławieństwo i to też mamusia taka mądra była. Ojciec mówi, pobłogosławię mojego starszego syna Ezawa, a mamusia mówi, no to my już załatwimy sprawę. No i załatwili sprawę tak, że oszukali i ojca, i starszego brata. I wydawałoby się wszystko w porządku. Ale pomyślcie potem, co się działo z Jakubem przez długie lata jego życia. Ile razy, jeśli pamiętacie tę historię, Laban oszukiwał go? Ile razy zmieniał zapłatę? Zobaczcie, kiedy jego brat przyszedł głodny i spragniony, to Jakub mówi, dobrze, daj mi wszystko, co wartościowe w twoim życiu, to ci dam tę kiepską miskę zupy. Ale kiedy się zakochał we wspaniałej dziewczynie i chciał się z nią ożenić, to jak postępował z nim jego teść potem? Pomyślcie sobie o tym całym lęku, kiedy uciekł z domu i bał się powrócić do domu przez swoje oszustwa. Bał się powrócić do domu swojego ojca. Bał się zobaczyć ze swoim bratem. Jest u swojego teścia i tam miejsca nie znajduje. Teść go oszukuje, teść go kroi ile wlezie. Przepraszam za moje pospolite słowa, ale to tak powiem celowo. No i co ma zrobić? Czy wracać do domu, boi się swojego brata? Czy zostać u teścia? Ten go oszukuje, co niemiara. To co, ma wziąć żonę, dzieci i uciec gdzieś bez niczego, bez trzody i po prostu uciec i być żebrakiem? Zaczynać życie od nowa? Ci, którzy mają dzieci, rodziny nie chcą zaczynać życia od nowa. Ale zobaczcie, do czego doprowadziły te pewne kłamstwa. To, co posiał, to zebrał. oszukiwał, zebrał oszustwo. Kiedy zrobił krzywdę swojego bratu, to pomyślcie, jak bardzo był przerażony, kiedy miał się spotkać ze swoim bratem. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. I myślę sobie, bracia i siostry, bardzo musimy zmienić podejście nasze do naszego życia, do naszej służby, do naszych relacji, do tego wszystkiego, co czynimy. Ponieważ taka jest Boża zasada. Co posiejesz, to i zbierzesz. To dotyczy tego, co jest na tej ziemi. Bo chcę powiedzieć, życie wieczne dla nas zasiał Jezus. I my zbierzemy ten plon. Ale tutaj na ziemi jest łaska Boża. I o tym za chwilę też trochę więcej powiem. Jest Boża dobroć, jest Boże miłosierdzie. Ale uważajmy, bo to jest coś, co realnie wpływa na nasze życie. Realnie wpływa na nasze życie. I my decydujemy o naszym życiu, decydujemy o tym, co się wydarzy. A więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, wiesz, co będziesz zbierać. Wiesz, co będziesz zbierać. Jeżeli chcesz zbierać ogórki, siejesz ogórki. Jeżeli chcesz zbierać pokój między braćmi a siostrami, będziesz siać pokój. Jeżeli chcesz zbierać miłość, będziesz siać, rozsiewać miłość. Choćby nie wiem, jak trudno ci było, będziesz rozsiewać miłość. A więc wiesz, co będziesz zbierać. Jeżeli chcesz zbierać uczciwość, będziesz po prostu we wszystkim uczciwie postępować. Bo Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, opowiada o pewnej bardzo ciekawej rzeczy. To jest też cytat ze Starego Testamentu z 55 rozdziału Izajasza. I to jest też bardzo prosta zasada i o tej zasadzie bardzo krótko chciałbym powiedzieć. Apostoł Paweł pisze tam tak. A ten, a więc Bóg, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm. Innymi słowy mówiąc, jeżeli jest człowiek, który ma worek ziarna, niech to będzie 50 kilo ziarna, to te jego zasoby darowane przez Boga dzielą się na dwie części. Jedna część do zjedzenia, chleb. Druga część, prawdopodobnie mniejsza, ziarno. Do rozrzucenia. Jeśli ktoś jest zainteresowany wyłącznie jedzeniem, to powie tak, a czemu ja mam marnować tyle ziarna na rozsiewanie? No dlaczego? Teoretycznie rzecz biorąc, to ziarno, które masz, nie masz z niego korzyści, nie jesz, nie sprzedajesz, nie trzymasz na strychu, nie cieszy się tym twoje oko, nie masz satysfakcji, że masz zapas, ale rozrzucasz, rozsiewasz. Piotrze, tak robili u was w PGR-ze? Zawsze trzeba zostawić coś na zasiew. Bo jeśli nie zostawisz czegoś na zasiew, jeżeli wszystko zjesz, to co? Pójdziesz po prośbie. No bo przyjdzie czas orki, przyjdzie czas siewu, nie będziesz miał czego zasiać. Przyjdzie czas żniwa, nie będzie żadnego plonu. I tutaj jest pewna zasada, apostoł Paweł mówi tam o pieniądzach, ale ta zasada dotyczy wszystkiego innego. Wszystko, co masz w swoim życiu, to jest chleb, coś, co spożywasz dla siebie, dla swoich potrzeb, by zaspokoić swoje potrzeby, zaspokoić swoją duszę, cieszyć się tym, mieć satysfakcję, mieć odpoczynek. Ale pamiętaj, jest pewna część, która jest przeznaczona wyłącznie na sianie. Wyłącznie na sianie. I musisz to, co jest na sianie, rozrzucić, rozsiewać. Jakże cudownie byłoby cieszyć się wszystkimi dobrymi rzeczami, które Pan nam daje, ale nie wszystko nam daje Pan po to, żebyśmy się tylko cieszyli i tylko przyjmowali. Miłość między braćmi i siostrami nie jest wyłącznie po to, żebyśmy tylko mówili, o, miłujcie mnie, Pan nakazał, żeby miłość u nas w zborze była, miłujcie mnie. Prawda? Nie wiem, czy tak jest u was w zborze, ale ja się przeważnie spotykałem z ludźmi, którzy mówili tak. Nie ma u nas, Boże, takiej miłości, jaka powinna być. Mieli na myśli to, że nic nie chcieli z siebie dawać, tylko chcieli, żeby wszyscy im okazywali szczególne względy. Nie ma takiej miłości. Słuchajcie, Bóg dał ci pewien zasób miłości w relacjach z ludźmi, z braćmi i siostrami. Pewną część możesz przejeść. Pewną częścią możesz się cieszyć. Ale pamiętaj, pewną część w trudzie i w znoju i może ze łzami będziesz siać. Będziesz ją siać nawet do tych, którzy cię ranią. Będziesz ją siać nawet do tych, którzy tobą pogardzają. Będziesz ją siać nawet do tych, którzy nie mają ochoty na to, żebyś był uprzejmy i miły i dobry i nie odpowiadała złem za złe. Trzeba to rozsiewać i tyle. Bez względu na to, ile cię to kosztuje, siej. Siej miłość. Wiecie, jakże łatwo jest posługiwać się prawdą i czasem nieraz się mówi tak, ach, ja to stoję za prawdą, prawdę trzeba prosto z mostu powiedzieć. I ludzie tak zabijają nieraz jedni drugich prawdą. Zabijają jedni drugich swoją opinią. Aż do tego momentu, kiedy ci inni zaczną uciekać od niego. Ja już nie chcę twojej prawdy, bo ona się tak głęboko w serce wbija, że nie jestem w stanie jej wytrzymać. Ja już nie chcę tego, żeby była sprawiedliwość, bo jak rzucisz mi swoją sprawiedliwością, to przytomność tracę. Siej dobroć. Bo jak będziesz tak siał komuś prawdę prosto w oczy, to przyjdzie taki moment, że jedyną osobą, która prawdy z twoich ust będzie chciała posłuchać, to będzie twoje lustro. Wszyscy inni pouciekają od ciebie. Nie będą chcieli cię słuchać, nie będą chcieli na ciebie patrzeć. Jak będziesz chciał powiedzieć prawdę temu komuś, staniesz przed lustrem i powiesz, ja ci powiem prawdę w imieniu Pana Jezusa na dodatek. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. To dotyczy naszych finansów. Ale pomyślcie sobie, jakby to było w zborze, gdybyśmy wszyscy zaczęli siać pokój. Aż się wierzyć nie chcę, że tak by mogło być. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby wszyscy siali radość. Owoc Ducha Świętego. Gdyby siali radość i przychodzili i mówili, tak, dzisiaj zbolałe serce mam, ale dzisiaj będę siał radość. Dzisiaj Jezusowi będę śpiewał pieśni radości. Będę śpiewał pieśni chwały, bo radość Pana jest moją siłą. Nie czuję się, żeby mi się chciało Boga dzisiaj uwielbiać. Tak mnie zranił. Mam doła. Jak zaczniesz tego doła siać, to ja się obawiam, że się przekopiesz na drugą półkulę. Jeżeli nie chcesz, żeby cię ktokolwiek kiedykolwiek oszukiwał, siej uczciwość. Dzisiaj zostały wspomniane budynki. Mogę powiedzieć świadectwo o budynkach? Bo właśnie też dlatego między innymi tak późno na kongres przyjechaliśmy, bo się bardzo zajmuję pewnym budynkiem. Otóż od wielu lat modliliśmy się o to, żeby Pan dał nam większy budynek w zborze, ponieważ no, mamy kaplicę 156 metrów kwadratowych i sporo ludzi powyjeżdżało od nas ze zboru, inny zbór założyliśmy, liczba się zmniejszyła, ciągle ciasno, nie ma miejsca do siedzenia. I wiele lat temu zaczęliśmy się modlić o to, żeby Pan dał nam inny budynek. Za każdym razem na nabożeństwie modliliśmy się o inny budynek, modliliśmy się długie lata. Wiecie, był taki moment w moim życiu, że ja naprawdę uwierzyłem w tę zasadę siania i zbierania. Powiem tak, to żadna chluba chwalić się, ile otrzymaliśmy. Naprawdę chlubą jest to, żeby powiedzieć tak przed Bogiem, nie dla chwały ludzkiej, żeby mieć świadomość, że tak naprawdę to jesteśmy dawcami. Że tak naprawdę to jesteśmy dawcami. I zbieraliśmy tam jakieś pieniądze w zborze. Ja tak zawsze starałem się, żeby były jakieś oszczędności. Ale te oszczędności to takie, że może by na krzeseł kilkaset starczyło. Boże, co zrobić? Jeśli tylko nadarzała się możliwość, sialiśmy pieniądze. Tam, gdzie ktoś miał jakieś potrzeby z budynkami. Bardzo dużo pieniędzy zasialiśmy na Białoruś. Tam jeden z bur miał budowę kaplicy. To były naprawdę duże pieniądze. Wiecie, jak ja bym chciał mieć tyle forsy. I pewnego dnia, 3 lata temu, byliśmy w jednym zborze i tam prorok taki z zagranicy nas wypatrzył. Jak zobaczył, że to z Polski, no to wyrwał nas do przodu. O, to będę wam prorokował. Ja mówię, no panie, mam nadzieję, że to ty. No ale to był prawdziwy prorok, bo w pierwszych 2 zdaniach mnie i mojej żonie, jak to niektórzy mówią, przeczytał nasze listy prywatne, powiedział kilka szczegółów, o których nikt nie mógł wiedzieć, no to zaczęliśmy słuchać. No i mówi tak. Mówi, bracie, pan da wam nowy budynek. Będzie to budynek przemysłowy, duży będzie. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Ani grosza z zagranicy nie dostaniecie. Wierzcie albo nie, Bóg mnie pobłogosławił wieloma rzeczami też z zagranicy, ale nigdy nikogo o nic nie prosiłem. I to jest też moja chluba. Tylko Pana zawsze prosiłem. I słuchajcie, minęło 1,5 roku od tamtego momentu, kiedy ten człowiek prorokował do nas. Bardzo skracam historię, chociaż korci mnie, żeby trochę szczegółów powiedzieć, ale to nie ma znaczenia. Przyszło miasto do nas, urząd miejski, powiedzieli tak. Proszę państwa, mamy straszny problem. Musimy poprowadzić w tym miejscu, gdzie jest wasza kaplica, obwodnicę. Nasza kaplica to jest 156 metrów. No i tak zaczęliśmy negocjować. Te wszystkie szczegóły, o których dzisiaj myślę, to taka Boża opatrzność, taka Boża łaska, takie niezwykłe Boże miłosierdzie. Wynegocjowaliśmy, że dadzą nam budynek przemysłowy, trochę bardziej na uboczu. I w tym budynku sama kaplica to jest 410 metrów kwadratowych plus dodatkowo 400 metrów kwadratowych zaplecza. Na tym nie koniec. Tak jakoś negocjowaliśmy, a to było przy wyborach, które tamci przegrali. Mieli tylko tydzień na dokończenie negocjacji. Wynegocjowaliśmy, że miasto wyremontuje nam ten budynek. Chcecie wiedzieć, ile koszt tego remontu wynosi? Nie, nie, tyle aż nie. Może cały budynek, może 400 tysięcy złotych miasto wydaje na remont tego budynku. To nawet nie jest cały, bo małe salki sobie będziemy tam sami remontować. Dużą salę nam przygotowują, tynki zewnętrzne, ocieplenie, dach, w środku malują, wszystko robią. I właśnie chcę powiedzieć teraz parę słów do Bydgoszczy. 1,5 roku temu nasz zbór, który wyłonił się z naszego, zbór w Kołobrzegu, mieli okazję, żeby kupić budynek. Mówią, potrzebne są pieniądze, 20 kilka tysięcy. Co mamy zrobić? To nasze dziecko, ten zbór. Mamy oszczędności na krzesła. Mamy oszczędności na to, żeby parę rzeczy kupić. Co mamy zrobić? I daliśmy im połowę tej kwoty, zostawiając sobie dużo mniej pieniędzy na to, żeby mieć jakieś zapasy. I chcę wam powiedzieć jedno. Ja wierzę w to, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. I w wielu rzeczach czuję, że jestem z moim Panem w przymierzu. Bo Pan pokazuje, co mamy uczynić, jeśli chcemy zbierać plon. Jeśli chcesz zbierać plon finansów, siej pieniądze. Nie będę wam mówił więcej przykładów. Pieniądze niech nie będą głównym zagadnieniem. Jeśli chcesz zbierać od Boga te ogórki, które zaplanowałeś, to nie siej tam pomidorów. Jeżeli chcesz zbierać te ogórki, to nie siej tam chwastów. Jeżeli chcesz we właściwym czasie zbierać to, co zaplanowałeś, zacznij dawać z siebie może coś, czego ci nawet brakuje. Czego potrzebujesz. Co jest naprawdę dla ciebie czymś istotnym. I przede wszystkim bardzo was proszę, Bóg daje każdemu z nas zasoby. Do której ja mam skończyć, Leszek? Bo jeszcze tak mam 17 przykładów. Dobra, po 10 sekund. Aha. To jest mój drugi punkt. Bóg daje ci zasoby, nie zjedz ich. Bóg daje ci zasoby finansów, nie zjedz ich. Bóg daje ci zasoby miłosierdzia, rozsiej to na innych ludzi. Bóg daje ci zasoby miłości, lojalności, wierności, pokoju, miłosierdzia, dobroci. Bóg daje ci zasoby entuzjazmu do pracy, do służby. Nie zjedz tego, nie zmarnuj tego, ale posiej to. Zapytajcie waszych pastorów, jak bardzo by chcieli, żeby ludzie przychodzili i byli entuzjastyczni do służby w zborze. I wiecie, i przychodzą tak, och, znowu coś trzeba zrobić, nie ma wsparcia, nie ma pomocy, tak mi ręce opadają. A potem idziesz do pracy i myślisz, a może by szef coś dał, jakąś podwyżkę, a szef mówi, a znowu przychodzisz po pieniądze, nie mam, nie mogę. Wiecie, to ciągle gdzieś tam się obraca w naszym życiu. Zacznij być entuzjastyczny do pracy, do służby w zborze. Narzekają inni, że nie mają siły, że nie mają czasu, że nie mają możliwości, narzekają. To bądź jak jeden, przepraszam, że to powiem, jak jeden głupek pośród wszystkich i powiedz, a ja się cieszę, że mogę służyć Jezusowi. I wszyscy są zmęczeni, ja też, ale będę na moim posterunku. Wytrzymam. Przyjdę i będę z radością służył Bogu. Przyjdę i będę gotowy dać siebie wszystko, cokolwiek mogę. Bo to ziarno nie jest po to, żeby je przejeść, ale to ziarno jest po to, żeby je zasiać, rozrzucić, żeby znaleźć ziemię, żeby znaleźć glebę, na której rozrzucę to ziarno. I to ziarno, tak jak te ogórki u moich rodziców, jedne w czerwcu, drugie w lipcu, trzecie w sierpniu, przyjdą. Nie zależy od ciebie, czy deszcz będzie. Nie zależy od ciebie parę innych rzeczy, ale od ciebie zależy, co zasiejesz. Nawet jakby się kiepsko udało, coś tam zbierzesz. Rozsiewajcie. Bóg dał ci zasoby. Nie wierzcie w to, że już nie macie co siać. Nie wierzcie w to. Macie co siać. To jest w was, to jest w waszych wnętrzach, to jest w waszych duszach. No to przechodzę do tych przykładów. A więc powiedziałem, wiesz, co będziesz zbierać? Druga rzecz, Bóg daje ci zasoby, Bóg daje ci ziarno. Trzecia rzecz, naśladuj wzorzec Jezusa. Bardzo krótko tylko powiem. A Jezus odpowiedział im, mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowuje je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Jezus pokazał nam jedno. Aby najpierw zebrać plon, trzeba stracić. Jezus stracił życie swoje, a zyskał swoje życie i nas wszystkich. I ilu ich Pan powoła. Jeśli by to ziarno pszeniczne, którym był Jezus, to porównanie dotyczy Pana Jezusa, nie obumarło, jeśli by Jezus nie stracił swojego życia, jeśli by go nie odrzucił tutaj na tej ziemi, to nie tylko On, zresztą nie chcę się wypowiadać na temat Pana Jezusa samego, ale z pewnością my nie bylibyśmy odbiorcami życia wiecznego. A więc wzór Jezusa jest taki, najpierw stracisz, by potem odebrać dużo więcej. Wrzucasz jedno ziarenko, to ziarenko przynosi ci pełen kłos. Najpierw tracisz, potem zyskujesz. I taki jest wzorzec, który dał nam Pan Jezus. Pan Jezus nie przyszedł do niczego gotowego, wszystko siał, wszystko rozsiewał. Zobaczcie, umarł po to, żebyśmy my dzisiaj byli uzdrawiani. Amen? Umarł po to, żebyśmy mieli życie wieczne. Umarł po to, żebyśmy mieli błogosławieństwo finansowe. Umarł po to, żebyśmy mieli pokój w naszych rodzinach. Umarł po to, żebyśmy byli obdarzani łaską i przychylnością Bożą we wszystkim. Zobaczcie, zaczęło się od tego, że Jezus zrezygnował z samego siebie. Ale jak dużo więcej odzyskał. I taki jest wzór Pana Jezusa. Następna rzecz, i już tutaj zmierzam pomału ku końcowi, to jest poczucie bezpieczeństwa. Czy to nie jest cudowne, że wiesz, co będziesz zbierać? To jest cudowne wiedzieć, jakiego rodzaju plony będziemy mieli. Bo jeśli zadbałeś o tę swoją glebę, o glebę swojego serca, wysiliłeś się, przekopałeś ją Bożym Słowem i przygotowałeś, i potem wpada to ziarno do tej gleby, to wiesz, co będziesz zbierać. Powiem wam szczerze, nigdy na grządce, na której mój tata zasiał ogórki, nie wyrosła fasola. Nigdy nie był zdziwiony, nie mówił: popatrz, zasiałem ogórki, a fasola wzeszła. Nigdy mu się to nie zdarzyło. Zasiał ogórki, zebrał ogórki. Słuchajcie, to jest cudowne, bo jeśli będziesz rozsiewać pokój, co zbierzesz? Kiedy ten pokój zbierzesz? Jutro, pojutrze, za tydzień, za rok, za miesiąc i rok. Będziesz zbierać, wiesz, co zbierzesz. Jeśli będziesz rozsiewać nienawiść, jeśli będziesz rozsiewać krzywdę, to wiesz, co zbierzesz. Przyjdzie kiedyś taki moment, zbierzesz krzywdę. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Jak mówi słowo, nie Boże, ale myślę, że słuszne. Słuchajcie, my się tak bardzo martwimy o to, co będziemy jeść, prawda? Czasy są niepewne, czasy są złe, czasy są nieprzychylne dla nas, szczególnie w Polsce. Jeżeli chcesz mieć poczucie bezpieczeństwa, to wiesz, co zrobić. Niech twojego ziarna w zboże nie zabraknie. Zadbaj o królestwo Pana Jezusa. Zadbaj o to, by potrzeby w zboże były twoimi pieniędzmi zaspokajane i wiesz, co będziesz zbierać za miesiąc, za rok. Ja ci nie obiecuję, że nie stracisz pracy, ale obiecuję ci jedno, Pan Jezus obiecuje, że to, co siejesz, to i będziesz żąć. Że to, co jest z twojego serca, to, co dałeś Panu Jezusowi, co straciłeś, to nie jest na marne, to nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, czy do zboru, czy w błoto. W każdym razie efekt jest taki, że nie konsumujesz tego, ale to jest dawanie Panu i zbierzesz to z powrotem. Jeżeli ci zależy na miłości, rozsiewaj miłość, pomagaj. Uśmiechaj się. Witaj się z ludźmi. Niech twoja miłość na tyle, na ile możesz, będzie widoczna. Tam, gdzie się ludzie kłócą, to proś i błagaj w imieniu Pana Jezusa, żeby garnęli się do jedności. Nigdy nie obdarzaj ludzi sądem, bo jakim sądem sądzisz, takim sam będziesz sądzony. Prawda? Bądź miłosierny. Jak nie wiesz, co zrobić w jakiejś sytuacji, bądź miłosierna. Okaż miłosierdzie nawet tym, którzy może na to miłosierdzie nie zasługują, bo będziesz zbierać miłosierdzie. I to jest poczucie bezpieczeństwa. Nie musisz się bać jutrzejszego dnia, bo wiesz, co zasiałeś. A jeśli nie zasiałeś, a jeśli zasiałeś zło, a jeśli zasiałeś grzech, a jeśli zasiałeś nieuczciwość, a jeśli oszukałeś swojego brata, czym prędzej się uwolnij z tego przekleństwa. Jeśli to możliwe, to napraw, a jeśli to niemożliwe, na kolana padaj i błagaj Boga o łaskę, żeby grzech nie przyniósł skażenia i śmierci i żeby nie było zła w twoim życiu. Broń się. Bo co siejemy, to i rządzić będziemy. A więc ratujmy się. A więc jeśli w czymkolwiek zawiodłeś brata, siostrę, zawiodłeś Pana Jezusa, natychmiast biegnij do Pana z prośbą o wybaczenie. Jeśli to możliwe, napraw, wyznaj swój grzech wobec brata, wobec siostry. Zrób coś z tym, bo masz przed sobą swoją przyszłość, masz przed sobą swoje jutro. I tutaj apostoł Paweł w szóstym rozdziale, jeszcze raz to powtórzę, 9-10 wiersz. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Kiedy czynimy dobrze, kiedy siejemy dobre ziarno, będą momenty zniechęcenia. Z pewnością. Bo trzeba czekać na plon. Trzeba cierpliwie czekać na plon. Będą momenty, kiedy nie będziesz miał siły. Będą momenty, kiedy będzie chciało ci się powiedzieć, no tak, nie widzę rezultatów, sieje i sieje i co? Ale przyjdzie taki moment, że kiedy będziesz rządzić, kiedy w końcu będą plony, już ci się nie będzie nudziło, nie będziesz zniechęcony. Będzie tak, że będziesz zbierać ten plon z radością i cieszyć się i skakać. Jakkolwiek się cieszysz, jakkolwiek potrafisz się cieszyć. Jakkolwiek wyrażasz swoją radość, to będziesz ją wyrażać. Ty. Ty osobiście. Pomyślcie, jaka to jest cudowna nadzieja. Przyjdzie taki dzień. Ja się będę śmiał. I kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. Ja będę miał radość. Ja zasiałem dobre ziarno. Ja próbowałem, ja się wysilałem. Nie pozwalałem sobie na to, żeby siać złe ziarno. Nie pozwalałem sobie byle co robić w moim życiu. Zobaczysz, przyjdzie dzień, kiedy będę jadł słodziutkie plony tego, co zasiałem. Czy to nie jest cudowne? A więc czyńmy dobrze, nie ustawajmy. Nie ustawajmy czynić dobrze. Przyjdzie właściwy czas, kiedy będziemy rządzić bez znużenia. Taki bardzo krótki przykład. Nie rezygnujmy. Niech nam nie przyjdzie do głowy rezygnacja. Słyszałem niedawno bardzo wstrząsającą historię. Nie pamiętam wielu szczegółów. Był pewien młody człowiek, którego ojciec był chrześcijaninem. To nie było w Polsce, to było w Stanach Zjednoczonych. I ten młody człowiek oczekiwał, że ojciec mu kupi samochód na dzień zakończenia szkoły. I tak oczekiwał. I kiedy przyszedł ten dzień zakończenia szkoły i ojciec tego młodego człowieka ciągle zabierał z sobą do zboru i starał się wychowywać w takim duchu chrześcijańskim. I ten młody człowiek chodził, liczył na to, że ojciec to doceni, że kupi mu wymarzony samochód w dzień zakończenia szkoły. I w dzień zakończenia szkoły ojciec podszedł do tego syna i mówi tak: synu, chciałbym ci dać najwspanialszy prezent, jaki mogę ci dać. I dał mu Biblię i mówi: to jest największy skarb, jaki może być w twoim życiu. On pewnie miał swoją własną. I ten syn, kiedy zobaczył, że ojciec mu wręcza Biblię, a nie daje mu samochodu, rzucił tą Biblią, wybiegł z domu i przez wiele lat się w domu nie pokazywał. Po iluś tam latach ojciec umarł i ten syn przyszedł na pogrzeb. Wtedy matka do niego podeszła i powiedziała: synu, ojciec zawsze o tobie myślał i chciał, żebyś miał tę Biblię, bo ona jest twoja. Chciałabym ci ją oddać. Wtedy on otworzył tę Biblię i między kartami tej Biblii znalazł fakturę na samochód. Zapłaconą, czy czek na samochód, który miał sobie kupić. Wiecie, i tak sobie pomyślałem, wiele razy jest z naszym życiem tak. My się jemy i staramy się, ale przychodzi taki moment, że się bardzo niecierpliwimy. I czasem nam chciałoby się rzucić wszystko i pobiec i powiedzieć: nie mam już więcej siły. Bóg mówi: we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Czasem trzeba przetrzymać. Czasem trzeba umrzeć dla samego siebie. Czasem trzeba zrezygnować ze swoich racji. Czasem trzeba zrezygnować ze swoich pragnień. Czasem trzeba zrezygnować i złożyć swoje życie na ofiarę. Ale wiem jedno, na tyle, na ile znam mojego Pana. Nie miniesz się z plonem. Nie miniesz się z radością zbierania plonu. Byleby tylko nie rzucić wszystkiego i nie uciec. Byleby tylko nie rzucić wszystkiego i powiedzieć: to nie działa. Siej tak długo, jak trzeba. Nawet gdy ci się wydaje, że zbyt długo już siejesz. Że nie trzeba było aż tak długo. Siej tak długo, jak długo Pan ci każe. Przyjdzie taki moment, kiedy rządź będziesz bez znużenia. List Jakuba, i to na zakończenie, już bez komentarzy, dwa fragmenty. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Jest jeszcze jeden fragment w psalmie 126. ci, którzy siali ze łzami. Otworzymy. Czwarty wiersz, bo czwarty wiersz też jest istotny. Odmień, Panie, losy nasze. Kto z was chce, żeby Pan zmienił wasz los? Jeżeli jest wam bardzo dobrze, to nie musicie podnosić ręki. Odmień, Panie, losy nasze. O, jakże często słyszana modlitwa. Jak strumienie w ziemi południowej. I tutaj jest odpowiedź. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Nie chcę powiedzieć, że łzy to jest nasz zasiew, ale chcę powiedzieć, że bardzo często, kiedy będziemy siać dobre rzeczy, będziemy płakać, bo możemy to nieraz robić nawet i w bólu. Będą takie chwile, że albo będziecie chcieli zrezygnować, albo z bólem i ze łzami będziecie pracować, nieść swoje ziarno na zasiew, licząc na to, że Pan kiedyś pozwoli ci z radością zbierać plon. I Pan daje taką obietnicę i mówi, ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno swoje, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Cokolwiek potrzebujesz zbierać. W jakikolwiek sposób potrzebujesz zmienić swój los. Pan ci mówi, siej. Siej dobre ziarno. Wiesz, co posiejesz. Wiesz, co będziesz zbierać. A jeśli być może zasiałeś coś, co jest przekleństwem, co przyniesie śmierć, co przyniesie odrzucenie, napraw to jak najszybciej. Napraw to. Zrób coś ze swoim życiem. I mam nadzieję, że tych kilka słów, które starałem się wam przekazać, pomagają wam zrozumieć pewne zasady dotyczące waszego życia. Ale chciałbym, byśmy też mogli się modlić. Mamy jeszcze czas? To bardzo szybko się pomodlimy, dobrze? Nie będziemy indywidualnie się modlić, ale może zróbmy tak. Jeżeli w jakikolwiek sposób Boże Słowo dzisiaj do ciebie przemawia i dotyczy to ciebie, może najpierw tak, jeśli jest w twoim życiu tak, że zasiałeś zło i zrozumiesz i wiesz, że będziesz zbierać zło, to chcę się dzisiaj o ciebie pomodlić, razem z tobą wyznać twój grzech Panu, żebyś odszedł stąd wolny. Żeby Pan cię uwolnił. Jeśli możesz to naprawić ludziom, jeśli to dotyczy innych ludzi, możesz to naprawić, albo chociaż powiedzieć przepraszam, to koniecznie to zrób. Ale być może rozumiesz, że potrzebujesz jak najwięcej siać i chcesz, żeby Pan cię pouczył, dał ci siłę. To wszystkie takie osoby, które potrzebują modlitwy, proszę was, powstańcie. Ci, którzy potrzebują takiej modlitwy, którzy potrzebują zmiany swojego losu, którzy potrzebują zmiany swojego życia, powstańcie. Halleluja, halleluja. O, przyjdź, Duchu Święty, zapraszamy Cię. Duchu Święty, błagamy Cię, działaj teraz pośród nas. Działaj pośród nas, Duchu żyjącego Boga. O, Panie, Ty jesteś tym, który ma moc zmienić nasz los, który ma moc zmienić nasze życie. Panie, Ty masz moc przekształcić nasze życie, masz moc zabrać lęk, zabrać obawy. I masz moc dać nam nadzieję, która nas nigdy nie zawiedzie. O Panie, tak modlę się teraz o moje siostry i moich braci. Błogosławię każdą siostrę i każdego brata. Panie, błogosławię ich i proszę Cię tak bardzo gorąco, mój Panie. Proszę Cię, abyś dotknął ich serc. Panie, jeślikolwiek jakaś wina jest, jeśli sieją zło, jeśli zasiali coś, czego się wstydzą, czym zranili innych ludzi, Panie, jeżeli w ich życiu jest coś, co każe im się spodziewać złego plonu, niech obmyje teraz ich Twoja święta krew. Panie, Ty zabrałeś ich winę na siebie. Ty zabrałeś ich przekleństwo na siebie. Ty zabrałeś ich grzech na siebie. Ty zabrałeś ich odrzucenie na siebie. Panie, proszę Cię, uwolnij ich teraz. Daj im wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Obmyj swoją świętą krwią ich serca. Obmyj, Panie, niech doznają radości oczyszczenia, radości obmycia. Panie, dzięki Ci za to. Panie, też proszę Cię o nas wszystkich. Panie, o tych, którzy wstali, bo potrzebują, ale też proszę o siebie, o wszystkich, którzy siedzą. Panie, daj, żebyśmy każdego dnia, nawet jeśli trzeba ze łzami, rozsiewali dobre ziarno. Byśmy rozsiewali pokój, miłość, nadzieję, życzliwość, łaskę, przychylność, dobre słowo. Panie, żebyśmy rozsiewali te dobre rzeczy. Panie, byśmy rozsiewali prawdę, byśmy odzwierciedlali Jezusa i Jego przychylność i Jego miłosierdzie. Panie, spraw to, błagam Cię o to. Panie, napełnij nasze zbory, napełnij nasze domy, napełnij nasze szkoły, miejsca naszej pracy. Tym błogosławionym plonem, który my sami zasiejemy. Panie, niech tak się stanie. Błagam Cię o to, Panie. I z całego serca, z całej duszy błogosławię Twoich umiłowanych. Błogosławię moje umiłowane siostry. Błogosławię moich umiłowanych braci. Panie, i tak proszę Cię, uczyń ich wspaniałymi rolnikami na winnicy Pańskiej. Panie, uczyń ich wspaniałymi ogrodnikami na winnicy Pańskiej. Boże, i dziękuję Ci za ten błogosławiony plon, który jest przed nami wszystkimi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.